W naszym studiu gość Antonina Sajek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest studentką wciąż jeszcze?
Tak, studentką historii sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Ale w Słupsku zaprasza pani na szczególne wydarzenie. Tytuł jest intrygujący. Trafiła kosa na kamień. I tak się zastanawiam, czy to pani jest tą kosą, czy pani jest tym kamieniem?
Kamień jest i kamieniem, i kosą, ponieważ oczywiście, jak wiadomo, jest to kamień, aczkolwiek dla historyków sztuki stanowi właśnie pewną kosę, ponieważ generalnie nasza dyscyplina, moja dyscyplina, średnio wie, jak się za ten kamień zabrać.
Dobrze, to jeszcze powiedzmy, o co chodzi dokładnie. Chodzi o jakąś płytę. Musimy wyjaśnić to ludziom, którzy nie są w temacie, mówiąc najprościej. Co to jest za płyta?
Zabytek nazywany płytą słupską albo stelą słupską został odnaleziony w latach 60. XIX wieku w ruinach kościoła świętego Piotra w Słupsku przez architekta. I generalnie przez bardzo długi czas funkcjonowało takie przeświadczenie, że jest to wizerunek pogańskiego bóstwa albo księcia pomorskiego Mestwina II, ale generalnie te tezy obracały się właśnie w takiej sferze spekulacji. Płycie brakowało opracowania przez historyka sztuki, głównie pisali o niej archeolodzy, także jest to niezwykle ciekawy zabytek, który choć pochodzi ze Słupska, znajduje się obecnie w Muzeum Tradycji Regionalnych w Szczecinie.
To tak to bywało z tymi zabytkami czasami, że one sobie wędrowały, zwłaszcza w czasie wojennym albo powojennym. A proszę powiedzieć, jak duży jest to kamień, jak duża jest ta płyta?
Płyta ma 125 cm wysokości i 66 cm szerokości, około 18 cm grubości, także można powiedzieć kawał granitu.
No właśnie, granit, czyli ciężki kamień, szlachetny kamień?
Bardzo szlachetny i przede wszystkim bardzo lokalny, ponieważ źródła granitu doszukiwać się można wśród kamieni narzutowych, których u nas, jak wiadomo, na Pomorzu dostatek. Także można powiedzieć, że płyta ta jest lokalna pod każdym względem i wykonania, i pochodzenia takiego ideowo-artystycznego oraz materiał pozyskany został również lokalnie.
A co przed pani zajęciem się tym tematem wiedzieliśmy o tym kamieniu, o tej płycie? Jak go opisywano, jak ten przedmiot był charakteryzowany, jakie były tezy, przypuszczenia, jak to wyglądało?
Generalnie przed moim zajęciem się tym zabytkiem funkcjonowały takie dwie główne tezy. Jedna głosiła, że jest to, tak jak wspominałam, wizerunek pogańskiego bóstwa związany ze świątynią, która funkcjonowała przed kościołem świętego Piotra w Słupsku na tym wzniesieniu.
To jeszcze powiedzmy, który to jest kościół?
To jest obecnie kościół Najświętszego Serca Jezusowego. Jeżeli dobrze pamiętam.
Czyli ten na górce tak zwany.
Ten kościół tak zwany na górce.
Czyli wcześniej to był kościół świętego Piotra, tak?
Tak, wcześniej to był kościół świętego Piotra w nomenklaturze właśnie niemieckiej, Petrikirche, i tam wcześniej rzekomo funkcjonowała świątynia pogańska, w której ten kamień miał się znajdować i być obiektem kultu. Druga teza natomiast, wysunięta około połowy XX wieku i nawet chwilkę wcześniej, głosiła, że jest to wizerunek księcia pomorskiego, którego jeden z niemieckich badaczy, Adalbert Holz, utożsamił z Mestwinem II, który, jak wiadomo, ze Słupskiem był bardzo związany.
No dobrze, to teraz czy te hipotezy wzajemnie się, rozumiem, wykluczają? Czy można w dzisiejszej perspektywie, z dzisiejszej wiedzy i dostępnych metod badawczych, można rozstrzygnąć, która z nich była prawdziwa, czy żadna nie jest prawdziwa, jest jeszcze jakieś trzecie wyjście?
Niestety obecny stan wiedzy pozwala tylko na spekulacje. Kult przedchrześcijańskich Słowian, którzy zamieszkiwali te tereny, nadal pozostaje dla nas zagadką ze względu na brak źródeł pisanych oraz nieobiektywność późniejszych źródeł, na których bazowali badacze niemieccy, a następnie polscy. Tezy te zdają się wzajemnie wykluczać, aczkolwiek mogę powiedzieć z dużym poziomem prawdopodobieństwa, że żadna z nich nie jest w pełni prawdziwa. Wydaje mi się, że po części w każdej z nich można znaleźć ziarno prawdy i mam nadzieję, że właśnie to ziarno prawdy uda mi się przybliżyć w trakcie czwartkowego spotkania.
Dlaczego pani się tym tematem w ogóle zajęła?
Tutaj muszę zrzucić winę na moją panią profesor, która jest moją promotor, panią profesor Annę Błażejewską. pani profesor ma taką niesamowitą zdolność zarażania studentów takimi tematami, które zdają się niszowe i takie nietypowe. Przyznam szczerze, chciałam pisać pracę licencjacką o architekturze gotyckiej właśnie też na terenie Pomorza, ponieważ sama jestem z Koszalina, ale pani profesor na jednym z seminariów po prostu zapytała, czy nie rozważyłabym opisania tego zabytku. I przyznam szczerze, trochę się załamałam na samym początku, ponieważ nie sądziłam, że można wycisnąć dobrą pracę licencjacką z jednego kamienia. Aczkolwiek wróciłam do domu, wydrukowałam sobie zdjęcie, powiesiłam sobie to zdjęcie, popatrzyłam na nie jeden, drugi dzień. No i napisałam maila, że no pani profesor na następne seminarium przygotuje już bibliografię odnośnie płyty słupskiej i bardzo chętnie opracuje ten temat. I jestem bardzo wdzięczna pani profesor, że mi zaproponowała właśnie zajęcie się tym zabytkiem.
No dobrze, ale czy pani bada ten temat nie jako pierwsza, rozumiem? Jak bogata jest literatura na temat tego właśnie kamienia? Jak dużo jest materiałów źródłowych?
Materiałów źródłowych praktycznie nie ma wcale, przynajmniej nie ma z epoki średniowiecza.
No to nie ma pani łatwo.
No nie mam łatwo, zwłaszcza, że przyznam się tutaj szczerze, nie mówię po niemiecku, a dużo literatury jest właśnie w języku niemieckim.
No ale teraz mamy wszelkiego rodzaju narzędzia internetowe, które trochę ułatwiają, pewnie nie wyjaśnię wszystkiego, no bo pewnego rodzaju konteksty trzeba jednak pewnie konsultować z tłumaczem. Ale nie jest to tak, że to jest zupełnie niemożliwe.
Nie. Przebrnęłam przez literaturę niemiecką, która jest specyficzna też sama w sobie, ponieważ to jest literatura XIX-wieczna i XX-wieczna niemiecka, więc trochę inny jest ten język. Ale jeżeli chodzi o ilość, a jakość literatury, to jest najważniejsza kwestia. Bardzo często spotykałam się z tym, że literatury wzmianek jest dużo, ale takich kompleksowych opracowań nie ma praktycznie wcale. Pojawia się tam jedno zdanie, dwa zdania, trzy zdania. Pojawia się może nawet jeden mały akapit odnośnie tego kamienia, ale tak naprawdę takiej rzetelnej analizy, zwłaszcza w kontekście historyków sztuki, nie przeprowadził zasadniczo nikt.
A dlaczego pani powiedziała przed momentem, że te źródła i polskie, i niemieckie nie są do końca wiarygodne? Z czego to wynika? One są jakoś obciążone jakąś propagandą, czy jakimś ukierunkowaniem, czy były pisane pod tezę?
Badacze wzmiankują dokumenty, których obecnie nie jesteśmy w stanie znaleźć, na przykład jakieś dokumenty parafialne, według których kamień na przykład wykorzystywany był do składania ofiar z ludzi. Doskonale wiemy, jakie...
Z jakiego okresu miały być to informacje?
Prawdopodobnie był to okres nowożytny albo późne średniowiecze. No niestety do tych dokumentów nie udało mi się dotrzeć, aczkolwiek możemy sobie wyobrazić, jaką narrację mógł wystosować Kościół względem zabytku, który postrzegany był jako pogański. Musimy również zdać sobie sprawę, że XIX wiek, kiedy odkryto tę płytę, wyrósł na kanwie takich ruchów narodowych, takich ruchów, które niezwykle interesowały się wierzeniami przedchrześcijańskimi, które bardzo chciały wrócić do tych korzeni. Więc fenomen tej płyty, który rozwinął się właśnie w XIX wieku, już obciążony był tymi doświadczeniami romantycznymi, tymi doświadczeniami, które bardzo chciały wręcz, żeby to faktycznie był zabytek przedchrześcijański, żeby to był ten powrót do korzeni. Tak więc, no niestety muszę powiedzieć, że do tych wszystkich relacji właśnie o składaniu ofiar z ludzi, o kulcie tego obiektu trzeba podejść z ogromną rezerwą, aczkolwiek też nie można ich wykluczać. I takie też podejście badawcze zastosowałam. Z jednej strony starałam się podejść z pewnym dystansem, a z drugiej strony nie chciałam wykluczać ani funkcji kultowej, ani funkcji sepulkralnej, czyli nagrobnej, upamiętniającej właśnie Mestwina. Aczkolwiek pozwoliłam sobie wysunąć tezę, która, myślę, łączy właśnie te dwa wątki, trochę tego wątku sepulkralnego i komemoratywnego, trochę tego wątku kultowego. Więc można, wydaje mi się, w tej kwestii znaleźć złoty środek.
A dlaczego nie można jasno określić właściwie z jakiego okresu pochodzi ten kamień? Czy to jest w ogóle do ustalenia?
No niestety obecnie nie posiadamy technologii, która pozwoliłaby na określenie wieku tego kamienia precyzyjnie. Poza tym wiek kamienia, a wiek rytu to są dwie zupełnie różne kwestie. Kamień mógł powstać kilka tysięcy lat wcześniej niż sam ryt, a na podstawie rytu ciężko nam wydatować ciężko nam wydatować ten obiekt. Jedyne, co możemy robić, to tak naprawdę dokonać analizy porównawczo-stylistycznej, czyli zestawić ten obiekt z różnymi innymi zabytkami z okresu wczesnego średniowiecza w tym przypadku i próbować oszacować mniej więcej, w jakim okresie powstała właśnie na podstawie tych analogii. Również ludzie mądrzejsi ode mnie wykazali, że narzędzia, które wykorzystywane były do wykonania tej płyty, były raczej prymitywne i były z raczej miękkiego metalu, więc datacja tego obiektu przesuwa się na taki właśnie okres wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, czyli między XI a XIII wiekiem. I też na podstawie tych analogii stylistycznych stwierdzam, że to datowanie jest bardzo prawdopodobne.
Ale pani mówiła, że ten kamień, ta płyta została znaleziona w kościele. To w jakich okolicznościach została? Czyli ona nie była jakby eksponowana w tej świątyni, tylko gdzieś była ukryta, tak?
Była wmurowana w ścianę klatki schodowej w kościele świętego Piotra w Słupsku i kościół ten popadał już w taką ruinę, niełaskę i w trakcie prac rozbiórkowych właśnie architekt dokonał tego odkrycia i odkrył tę płytę i przekazał ją parę lat później do muzeum w Szczecinie.
To ciekawa historia, czyli albo można postawić taką tezę, że próbowano ją, tą płytę jakoś ukryć, żeby ją uchronić przed, nie wiem, kradzieżą albo zniszczeniem, albo przestała być na tyle ważna, że użyto ją po prostu jako materiału budowlanego.
Możliwe. Na terenie Pomorza mamy do czynienia z przykładami wmurowywania płyt, wmurowywania czasem nawet fragmentów rzeźb albo kamieni młyńskich w ściany kościołów. Mi wydaje się, że płyta była istotna dla lokalnej społeczności w taki bądź inny sposób, nieważne czy chrześcijańska, czy pogańska, stanowiła bardzo istotny element właśnie lokalnego życia ludzi wczesnośredniowiecznych, więc wmurowanie jej w ścianę świątyni, która stanowić miała nowe centrum życia duchowego w mieście, było jak najbardziej logiczne. Motywacja pozostaje zagadką. Nie wiemy, czy miało mieć to charakter deprecjonujący, czy miała zaprosić lokalnych słupszczan właśnie do tej nowej strefy sakrum i zaoferować im taki komfort, który już znali, pokazać im, że to jest właśnie przestrzeń też dla nich, że to jest nowa przestrzeń dla nich. Faktem pozostaje, że płyta zachowała się prawdopodobnie tylko dzięki temu, że została wmurowana w tę ścianę kościoła. Udało mi się dotrzeć do archiwalnej fotografii, na której właśnie jest w tej ścianie wmurowana. Co ciekawe, wzdłuż płyty biegnie pęknięcie, które na tej fotografii zdaje się być zalepione zaprawą. Więc nawet podjęto jakieś prymitywne, ale próby konserwacji tego obiektu, co wydaje mi się jest bardzo interesujące.
No dobrze, ale pani powiedziała, że to było wmurowane gdzieś w klatce schodowej. Mhm. Gdyby chciano to w jakikolwiek sposób uhonorować, bądź też no, wyeksponować w taki sposób, żeby to była rzecz no, jedna z główniejszych tej świątyni, to raczej okolice ołtarza byłyby dobrym miejscem, a nie jakaś klatka schodowa, która jest trochę z boku, co tu dużo kryć.
Nie wiemy też, czy wmurowanie w klatkę schodową jest pierwotne, czy wtórne. Mhm. Kościół na pewno przechodził remonty, przebudowy. Nie możemy wykluczyć, że w okresie średniowiecza ta płyta znajdowała się zupełnie gdzie indziej. Niestety nie mamy ani źródeł, ani ikonografii, która mogłaby potwierdzić pierwotne miejsce płyty. Fakt jednak pozostaje, że w tej ścianie kościoła był. Funkcjonował. Analogiczne zjawisko też można zaobserwować na Pomorzu Przednim, na przykład w Wolgast, w Altenkirchen i Bergen. Tam też właśnie znajdują się płyty wmurowane w ściany kościołów i one też nigdy nie są wmurowane przy ołtarzu. To jest zawsze taka przestrzeń, gdzie może dostać się wierny. Jakaś ściana, a nawet w Wołogoszczy jedna jest wmurowana w zewnętrznej części kościoła, więc jest to praktyka dosyć popularna i zawsze postępuje się w ten sposób, żeby właśnie przeciętny wierny miał dostęp do tej sfery. Jak wiadomo, w okresie średniowiecza prezbiteria bądź strefy takie przyołtarzowe były bardzo ściśle odgrodzone od przestrzeni nawowej i niedostępne dla przeciętnego wiernego. Bardzo mocno wyseparowana była ta sfera sakrum i profanum, więc wydaje mi się, że takie, a nie inne umiejscowienie płyty właśnie miało zapewnić dostęp do niej i miało też zapewnić jej taką funkcję części społeczności, części takiego, można powiedzieć, nawet lokalnego folkloru i dostęp do tej społeczności, dostęp społeczności do niej.
Czyli nie możemy wykluczyć, że to jest obiekt, tak to nazywając, który ma około 1000 lat.
Nie możemy wykluczyć. Nawet właśnie byłabym skłonna powiedzieć, że to jest obiekt tysiącletni.
Czyli raczej pogański.
A to
czy
też,
nie?
A to też jest kwestia bardzo skomplikowana ze względu na historię tak naprawdę chrystianizacji na ziemiach pomorskich. Był to proces bardzo żmudny i bardzo długotrwały, naznaczony wieloma zrywami antychrześcijańskimi i wieloma misjami chrystianizującymi to terytorium. Można powiedzieć, że był to obiekt chrześcijański, można powiedzieć, że był to obiekt pogański, ale nie można też wykluczyć, że był to obiekt, który łączył w sobie wierzenia chrześcijańskie i pogańskie, który łączył w sobie już nową wiarę z lokalnymi wierzeniami. Znane jest też zjawisko synkretyzmu religijnego, czyli właśnie inkorporowania elementów starej religii do nowej i nowej do starej. I płyta Słupska może być właśnie przykładem występowania takiego synkretyzmu. Znane są źródłowo przykłady grodów, gdzie obok świątyni chrześcijańskich nadal funkcjonowały miejsca kultu pogańskiego.
W Słupsku też? Czy nie mamy na to dowodów?
Do Słupska jeszcze nie znalazłam informacji, ale między innymi Szczecin, Kamień Pomorski, tego typu ośrodki charakteryzują się tym, że właśnie ta chrystianizacja tam zachodziła nieco wolniej i ta ludność była bardzo przywiązana do swoich lokalnych wierzeń, do swojego lokalnego panteonu i swoich lokalnych zwyczajów. Bardzo długo właśnie dlatego Pomorzanie opierali się chrystianizacji, ponieważ według badaczy dopatrywali się właśnie w tej swojej wierze tożsamości swojej i wierzyli w tak zwany autorytet wielkich przodków, czyli żeby nazwali się chrześcijanami, poprzednie pokolenie, ich ojcowie musieli nazwać się chrześcijanami, stąd właśnie te zrywy średnio co 20-30 lat z przestrzeni pokolenia na pokolenie, więc nie można wykluczyć, że właśnie w Słupsku funkcjonowało takie zjawisko synkretyzmu religijnego, albo że płyta jest właśnie takim sposobem radzenia sobie z nowym systemem religijnym.
A co pani ma na myśli radzenia sobie? W jaki sposób?
Inkorporowanie obiektów kultu przedchrześcijańskiego w przestrzenie sakralne niekoniecznie musi mieć charakter deprecjonujący. Mógł być to zabieg, który ma na celu pokazanie tym ludziom, że ej, zobaczcie, tu jest wasz przodek, tu jest wasz autorytet, tu jest wasz Bóg, tu jest wasz autorytet. Chodźcie. Nie jesteśmy waszymi wrogami, chcemy wam tutaj też stworzyć dla was przestrzeń, chcemy wam pokazać, że możecie tu wejść. I to miał być, nie chcę mówić taki trochę taka przynęta, ale to mogło...
Chwyt
marketingowy, tak, zobaczcie, tu jest autorytet waszego Boga, tu jest autorytet waszego przodka, chodźcie, tu jest fajnie. Znane są przykłady, gdzie na przykład właśnie plemiona słowiańskie wcielały do swoich lokalnych panteonów Boga chrześcijańskiego, ponieważ wierzyli, wiadomo, jako politeiści wierzyli, że jest wielu bogów i na przykład widzieli, że plemieniu A dobrze się układa i że ten Bóg chrześcijański tam im pomaga, to stwierdzali, a dobra, obok tych naszych też wstawimy tego Boga chrześcijańskiego, więc...
Od
przybytku głowa nie boli, dokładnie takie są uroki politeizmu, im więcej, tym lepiej.
No dobrze, ale pani jest studentką Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, historykiem sztuki, a tu się pani zagłębiła w ściśle badania historyczne. Czy trochę pani nie odchodzi od swojego kierunku studiów, chciałem zapytać.
Mój kierunek studiów wymaga ode mnie, żebym zagłębiła się w badania i historyczne, i etnograficzne, i trochę religioznawcze, i archeologiczne. Jest to zresztą płyta, zabytek właśnie z pogranicza wielu, wielu dziedzin nauki, więc musiałam przeczytać literaturę.
No pani musiała normalnie zrobić klasyczny research do pracy historycznej, tak?
Do
opracowania historycznego, tak naprawdę.
Mhm. No, powiem szczerze, że gdybym nie zrobiła tego researchu, to umknęłoby mi bardzo wiele interesujących i ważnych informacji, nie miałabym kontekstu. Nie można badać dzieła wyrwanego kompletnie z kontekstu historycznego, także wydaje mi się, że taki solidny historyczny research jest obowiązkiem każdego historyka sztuki, który zajmuje się nie tylko sztuką dawną, ale też sztuką nowoczesną.
Ale wspominała pani o tym księciu gdańskim i o sprawach, i o czasach pogańskich. Ale to może być przecież czas zupełnie równoległy. Przecież to są mniej więcej te same okresy. To jest różnica może 100, może 200 lat, ale tutaj w przypadku, jak pani sama powiedziała, tej płyty, to trudno w zasadzie nawet precyzyjnie wyznaczyć datę jej wytworzenia, że tak powiem.
Tak, dlatego no nie można wykluczyć, że płyta jest zabytkiem przedchrześcijańskim albo zabytkiem, na który bardzo mocno wpływa kult przedchrześcijański, ale też nie można już wykluczyć, że jest zabytkiem chrześcijańskim. Tak jak powiedziałam, chrystianizacja Pomorza nie była linearna, była naznaczona bardzo wieloma incydentami, które powodowały powrót do rodzimej wiary, więc tak naprawdę nie jesteśmy teraz w stanie stwierdzić dokładnie, jaka była, że tak powiem, religijna przynależność płyty słupskiej. Nie jesteśmy, tak jak pan powiedział, precyzyjnie w stanie jej wydatować, więc kwestia jej funkcji bądź właśnie tego tej przynależności wyznaniowej pozostaje w sferze spekulacji. I zresztą tak musiałam to pozostawić w mojej pracy, co bardzo mnie kłuło.
Jeszcze do jednego chciałem wrócić, bo pani wspominała o tym, o takim trochę nie do końca precyzyjnym, albo może nawet nie do końca zgodnym z prawdą, albo z tym, co pani sądzi o tej sprawie na podstawie swoich badań. Czy to było tak, że trochę niemieccy badacze spychali tę płytę w stronę czasu pogańskiego, żeby nie uwypuklić tych czasów słowiańskich, a polscy badacze wręcz przeciwnie? Czy to nie jest dobrze postawione pytanie, dobrze postawiona teza?
Wydaje mi się, że właśnie wcześniej badacze niemieccy bardzo chętnie spychali tę płytę do tych czasów pogańskich, też ze względu na rozwój tej myśli romantycznej, ale też ze względu na coś, co po prostu jest plagą historyków sztuki, szczególnie zajmujących się sztuką dawną, czyli ten taki pozytywistyczny sposób myślenia, że skoro teraz, że sztuka ewoluuje, skoro teraz jest dobra, to kiedyś musiała być zła. I co za tym idzie, płyta, która określana była jako prymitywna lub źle wykonana, im wcześniej zrobiona, tym lepiej. Też to mogło...
Z punktu widzenia takiego samopoczucia,
tak? Tak, samopoczucia,
pewnej samooceny, że dzisiaj jesteśmy już dużo dalej niż ta prymitywna płyta, tak?
No to pokutuje do dzisiaj w historii sztuki, że jeżeli coś jest stylizowane lub posiada niezrozumiałą konwencję, to najlepiej zepchnąć to do jak najwcześniejszych czasów, żeby po prostu nie musieć się przejmować właśnie tymi kwestiami stylistyki i konwencji. Ale chciałabym jeszcze wrócić właśnie do badaczy polskich, że tak, faktycznie, to takie zrozumienie płyty jako słowiańskiego dzieła, to wydaje mi się jest znamie też ziem odzyskanych, gdzie faktycznie próbowano uwypuklić tę słowiańskość, tę polskość tych ziem. I polscy badacze bardzo właśnie lubią wracać do tego wątku, słowiańskości, do tego wątku...
Ale to jest uznawane wśród polskich badaczy jako pewnik? Nie stawia się zupełnie innej tezy? Czy to są tezy równoważne? To, co pani powiedziała, że to równie dobrze może być płyta pogańska, jak i słowiańska? Czy polscy badacze, polscy historycy mówią, nie, to jest płyta słowiańska, tutaj książę i koniec, nie ma dyskusji?
Większość polskich archeologów i historyków sztuki uważa ten zabytek za przedchrześcijański, ale słowiański. Aczkolwiek w ciągu ostatnich paru lat pojawiły się właśnie głosy, że to może być ten zabytek z pogranicza wierzeń chrześcijańskich i przedchrześcijańskich, aczkolwiek właśnie bardzo podnosi się jego lokalność, czyli też bardzo podnosi się jego słowiańskość. Wszędzie praktycznie jest określany jako pomorski. Nawet pomimo tego, że sztuka pomorska jako tak określana jest sztuką polską, zawsze właśnie w kontekście płyty słupskiej używana jest nomenklatura sztuka pomorska. Więc próbuje się uwypuklić jej lokalność. I to nieważne, czy w stanie badań polskim czy niemieckim, nieważne czy mówią, że to jest zabytek chrześcijański czy przedchrześcijański, zawsze się mówi sztuka pomorska, sztuka lokalna, sztuka bardzo mocno związana z tym regionem. I ten właśnie wątek bardzo też ja chciałam uwypuklić, bardzo osadzić ją w kontekście historii sztuki regionu, w kontekście kultury tej regionalnej, ponieważ uważam, że jest to jeden z tak naprawdę najważniejszych zabytków i jeden z niewielu zabytków, które nam zostały z tego okresu w historii sztuki polskiej. I przede wszystkim to jest jedyny taki zabytek w Polsce, co ciekawe. Jedyna tego typu płyta, którą możemy znaleźć w naszym kraju, na terenie naszego kraju.
To tym bardziej zapraszamy o 17 do Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku. Spotkanie poprowadzi Antonina Sajek, historyk sztuki, studentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.